Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rosjanie formalnie wkroczyli z wojskiem do Donbasu. Zachód wprowadza sankcje i jednocześnie sprawdza w Polsce tak zwaną praworządność. Z kolei Niemcy straszą nas sądem, jeśli będziemy chcieli się uniezależnić od rosyjskiego gazu za pomocą atomu. Brzmi absurdalnie? Witam Państwa, Bartosz Garczyński. Dziś jest środa, 23 lutego, a to niestety jest, proszę Państwa, nasza rzeczywistość, o której mówimy w magazynie zachodnim Radia Poznań. Już za chwilę moimi Państwa gościem będzie wiceminister Tomasz Rzymkowski, z którym porozmawiam o obecnej sytuacji geopolitycznej. Postaram się w tej rozmowie poruszyć różne wątki, związane także z Polską w obliczu sytuacji na wschodzie Ukrainy. Następnie zapraszam Państwa na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z naukowcem z Instytutu Fraunhofera, Tobiasem Kainatem, w sprawie energetyki słonecznej. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Naszym dzisiejszym gościem w magazynie zachodnim jest przedstawiciel polskiego rządu, wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie rektorze, dobry wieczór państwu.
No to można powiedzieć, dzieje się. Rosjanie już formalnie weszli na teren Doniecka i Ługańska, na tereny opanowane na razie przez tak zwanych separatystów. No tych separatystów to dobrze wiemy, kim są ci separatyści. No ale można powiedzieć, że po tylu latach prób destabilizacji Ukrainy Putin zdejmuje całkowicie maskę i mówi: sprawdzam. Zachód odpowiada sankcjami na tą decyzję, na ten akt agresji. No i teraz pytanie, czy te sankcje wywołają w ogóle jakieś wrażenie na Rosji, panie ministrze, jak pan uważa?
No moim zdaniem już wywołały, to znaczy najbliższe godziny pewnie pokażą, co zrobi Władimir Putin, bo tu mamy jakby dwa wątki bardzo istotne. Ja do sankcji za chwilę bym wrócił, natomiast pierwsza podstawowa kwestia. Rosjanie uznali niepodległość dwóch separatystycznych tak zwanych republik, które w swoich konstytucjach mają wpisane, że ich terytorium obejmuje całość terytorium dwóch obwodów ukraińskich, czyli obwodu ługańskiego i obwodu donieckiego.
Mimo że nie znajdują się w ich rękach, prawda?
No bo... Dokładnie. Znaczy, w ich rękach znajduje się dokładnie 1/3 terytorium obydwu obwodów ukraińskich, co z automatu powoduje eskalację, bo to wszystkie osoby, które uważają, że nic się nie stało, że i tak Ukraina od blisko 8 lat nie kontrolowała dwóch fragmentów swojego terytorium w ramach obwodu ługańskiego i donieckiego. Właśnie stało się, to znaczy Rosjanie, uznając władzę tych dwóch separatystycznych republik, spowodowały eskalację tego napięcia, bo te 2/3 terytorium jest cały czas pod kontrolą wojsk i administracji ukraińskiej. Jeśli chodzi o te sankcje, które zostały, czy to przez Stany Zjednoczone, czy przez Unię Europejską, Wielką Brytanię i szereg państw świata zastosowane wobec Rosji, to nie są dotkliwe sankcje, tak w największym skrócie. Podejrzewam, że Władimir Putin traktuje zwłaszcza te wcześniejsze bardzo, bym powiedział, buńczuczne hasła i bardzo radykalnie ostry przekaz ze strony świata Zachodu w stosunku do realizacji tych zapowiedzi z uśmiechem na twarzy. To znaczy, ja niestety odbieram to jako swoistą wręcz zachętę do podejmowania dalszych agresywnych działań ze strony Władimira Putina. Ja jestem bardzo krytyczny co do, bierności świata Zachodu, bo te sankcje, powiedzmy sobie szczerze, momentami wywołują tylko uśmiech na twarzy.
Jedyne, co wywołało jakąkolwiek reakcję, to tak naprawdę zatrzymanie certyfikacji Nord Stream 2. Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że ten proces nie będzie kontynuowany, chociaż on i tak był zawieszony.
Od grudnia ubiegłego roku proces certyfikacji Nord Stream 2 jest zawieszony, więc niemiecka sankcja sprowadza się do tego, że jest kontynuacja stanu, który obowiązuje od 2 miesięcy. Zatem tak naprawdę żadnych sankcji ze strony Republiki Federalnej Niemiec. Znaczy, mówimy, że w pomieszczeniu mamy światło i dalej go nie będziemy włączać, to nie jest żadna sankcja.
No i powiedzmy sobie szczerze, że jak to oburzenie międzynarodowe opadnie, to też można zakładać, że Niemcy przywrócą gazociąg do działania tak naprawdę, czy też uruchomią go do działania, bo certyfikacja miałaby go uruchomić. On fizycznie już jest gotowy, prawda?
Tak, natomiast wszyscy liczyliśmy na poważniejsze sankcje ekonomiczne wobec Rosji, zwłaszcza w tym sektorze, w którym Rosja jest wyspecjalizowana, czyli w eksporcie różnej maści węglowodorów, bo począwszy od gazu przez ropę naftową, a na węglu skończywszy, czy innych produktach przemysłowych nieprzetworzonych, które Rosja eksportuje na świat. No i niestety tutaj tych sankcji, bym powiedział, nie było. Najbliższe godziny czy dni pokażą, jaki był stosunek Władimira Putina do zastosowanych sankcji, bo w mojej ocenie no, te sankcje no, nie wywołały takiego efektu, jakiego mogliśmy się spodziewać jeszcze przed poniedziałkiem, kiedy to Władimir Putin uznał dwie tak zwane republiki jako byty prawa międzynarodowego, łamiąc przy tym standardy prawa międzynarodowego, bo mamy do czynienia z, no, bym powiedział, odrywaniem i naruszaniem integralności terytorialnej państwa, w tym przypadku Ukrainy.
No i tak Ukraina jest krojona po kawałku, powiedzmy sobie szczerze. Najpierw Krym, teraz Donbas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ale jednocześnie w obliczu tej agresji rosyjskiej do Polski przybywa misja Parlamentu Europejskiego i bada polską praworządność. No a właściwie chce zmieniać w Polsce rząd, jak zapowiedział szef tej misji miesiąc temu. I jednocześnie wstrzymywane są Polsce pieniądze z Funduszu Odbudowy. Panie ministrze, ja spytam w ten sposób, czy w tym europejskim samolocie leci z nami jeszcze pilot, bo pomału zaczynam się po prostu nad tym zastanawiać.
To jest, bym powiedział, problem przede wszystkim organów Unii Europejskiej i polityków tworzących Unię Europejską, bo politycy europejscy, którzy zajmują różne stanowisko w ramach organów unijnych, uważają, że Unia Europejska jest monolitem, jest drugą gospodarką świata, jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej, natomiast politycy, którzy, tak bym powiedział, próbują się jawić jako europejscy, mają horyzonty swoich państw, z których się wywodzą. I tak też ta ekipa, która przyjechała z Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem europosła z Hiszpanii, no, ma takie horyzonty, bym powiedział, hiszpańskie. Czyli Hiszpanii się wydaje, że ten konflikt jest gdzieś tam na krańcu świata, gdzie pewnie białe niedźwiedzie chodzą i w ogóle nie widzi tego, że Unia Europejska graniczy z Ukrainą, Ukrainą, która w tej chwili jest w stanie wojny, a Polska jest tym największym państwem unijnym, z którym graniczy Ukraina i Polska jest również tym największym pasem transmisyjnym, przez który można przesyłać pomoc, czy to humanitarną, czy militarną, walczącej z agresją rosyjską Ukrainie. Tu jest brak, bym powiedział, kompletnego jakby zrozumienia geopolitycznego sytuacji w Europie poprzez taki, bym powiedział, podwójny system wartości i system patrzenia na rzeczywistość. Znaczy wydaje nam się, że jesteśmy jednym monolitycznym państwem europejskim, a z drugiej strony horyzonty mamy tylko naszego podwórka.
No właśnie, ale czy to jest brak zrozumienia tej geopolityki, czy może inaczej, czy może realizacja jakiegoś scenariusza, bo dodatkowo do tej misji w sprawie praworządności, która przybyła do Polski, teraz przybyła również minister środowiska, niemiecka minister środowiska Steffi Lemke, no i poinformowała nas, że Niemcy będą nas pozywać za elektrownie jądrowe, no elektrownie, które uniezależniłyby nas tak naprawdę od gazu z Rosji. No i to mówią ci sami Niemcy, którzy odmówili niedawno przekazania broni na Ukrainę. No i przecież takie pozostawienie Ukrainy i ograniczanie niezależności energetycznej Europy, no to tak naprawdę jest realizacja planów Putina i nie ma pan wrażenia, że jesteśmy trochę pomiędzy młotem a kowadłem?
Jesteśmy i to nasi dziadkowie i pradziadkowie zawsze wiedzieli, że mamy dwóch potężnych przeciwników na arenie międzynarodowej. Z jednej strony Rosję, naszego odwiecznego wroga, ale drugi naród, czy drugie państwo, które oczywiście się przekształcało w różne byty, czyli no Niemcy.
No ale przecież z Niemcami jesteśmy w sojuszu gospodarczym europejskim i w sojuszu militarnym w NATO, tak? No to jak... No
najlepszym, bym powiedział, symbolem tego sojuszu gospodarczego i militarnego między Polską a Republiką Federalną Niemiec jest budowa gazociągu najpierw Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2. czy też wywiązywania się z nakładów na zbrojenia w ramach Paktu Północnoatlantyckiego przez Republikę Federalną Niemiec. Czy włóżmy te rzeczy między bajki, to znaczy no, Niemcy w sposób do szpiku kości cyniczny i bezczelny realizują swoją politykę państwową, narodową, którą widzą wyłącznie w przyszłości u boku Federacji Rosyjskiej. No bo jeśli my mamy się uniezależnić od dostaw gazu czy innych węglowodorów ze strony wschodniej, a jednocześnie mieć przysłowiowe światło w domu i światło w lodówce, no to musimy mieć energetykę jądrową, tak jak wszyscy nasi sąsiedzi mają. Natomiast my nie mamy żadnej elektrowni jądrowej i my Polacy chcemy energetyki jądrowej, czy tego Niemcy chcą, czy nie chcą, bo alternatywą do energetyki jądrowej jest wyłącznie import gazu rosyjskiego poprzez Niemcy.
Tylko tak, paradoksalnie teraz całe to napięcie na Ukrainie, jak i sytuacja w naszym regionie spowodowała, że to, jak zachowują się Niemcy, nie umknęło chyba też Amerykanom, którzy w tym kryzysie ukraińskim no, zaczęli stawiać trochę bardziej na nasz kraj i zdaje się odsunęli nieco Niemców na bok. Podobnie jest chyba z państwami Europy Środkowej. Jak możemy wykorzystać teraz ten groźny, powiedzmy sobie szczerze, i zły czas, zły przede wszystkim dla Ukrainy, ale i w dłuższej perspektywie dla Europy zły czas, aby jednak umocnić swoją pozycję w Europie?
My to bardzo uczyniliśmy jeszcze przez ostatnich kilka tygodni, czy nawet miesięcy, mówiąc o zagrożeniu agresją rosyjską. To znaczy społeczeństwo, wbrew niektórym rządom państw europejskich czy świata zachodu, zrozumieli zagrożenie ze strony Rosji. To znaczy wystarczy przeczytać kilka tytułów prasowych niemieckich, aby zobaczyć taki swoisty dysonans między opinią publiczną niemiecką a niemieckim rządem. I podobna sytuacja ma miejsce w szeregu państw świata zachodu, gdzie opinia publiczna no, mówi językiem polskiej dyplomacji. Mówi tą naszą polską narracją, bo my jesteśmy wiarygodni dla tej opinii publicznej z racji na swoje doświadczenia dziejowe i zrozumienie świata wschodu. To znaczy my znamy ten język. Tego języka nie znają ani Niemcy, ani Francuzi, ani Anglosasi. Oni muszą korzystać z naszych doświadczeń i z naszej wiedzy na temat zagrożenia i też bym powiedział modus operandi, którym kieruje się czy to Władimir Putin, czy jego poprzednicy, czy jego następcy będą się kierować. My po prostu znamy wschód, tego niestety nie zna Zachód.
No na koniec taką opinię, panie ministrze. Gdyby prezydentem USA był żółtowłosy kumpel pisowców i marionetka Putina, NATO za chwilę przestałoby istnieć, a zamiast flanki wschodniej byłaby fanga wschodnia, tak pisze Tomasz Lis. Ale w podobnym tonie wypowiadają się także politycy Łukasz Kochut, też pisze, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby prezydentem USA był dalej Donald Trump. W podobnym tonie Katarzyna Lubnauer, Borys Budka i tak dalej, i tak dalej. Jakby pan skomentował takie słowa?
No na pewno nie byłoby blamażu armii amerykańskiej w Afganistanie, tego co obserwowaliśmy latem ubiegłego roku i to nie byłoby powodu dla Władimira Putina, aby w tej chwili dokonywać agresji na Ukrainę, bo Stany Zjednoczone, kiedy rządził Donald Trump, no nie wywoływały tego typu emocji u Władimira Putina, czyli chęci do zaistnienia, wyczuwania chwili słabości świata zachodu, bo Rosja jest słaba. Rosja wyłącznie uaktywnia się wtedy, kiedy świat zachodu słabnie. Za czasów prezydentury Donalda Trumpa świat zachodu pod egidą Stanów Zjednoczonych twardo stąpał po ziemi. Dziś niestety mamy taki mocny zakręt, natomiast zakładam, że obserwując ostatnie dni i aktywność administracji amerykańskiej, no przyszło trzeźwie.
O tym zakręcie w naszych dziejach rozmawiałem dzisiaj z naszym gościem. Był nim wiceminister Tomasz Rzymkowski. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, panie ministrze.
Również pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy państwu życzę.
Magazyn Zachodni.
Guten Tag, sehr gerne.
Zrobię to bardzo chętnie. Agrifotowoltaika jest technologią fotowoltaiczną. To jest forma podwójnego wykorzystania energii słonecznej oraz jednocześnie produkcji rolnej w taki sposób, by korzystać z synergii. Panele słoneczne i uprawy rolne nie muszą się wykluczać, mogą funkcjonować we wzajemnej koegzystencji.
Do zastosowań fotowoltaicznych w rolnictwie wymagane są specjalne instalacje. Na czym polega ich wyjątkowy charakter?
To bardzo dobre pytanie, ponieważ myśl technologiczna i możliwości technologiczne są bardzo zróżnicowane. Jest dużo paneli, podkonstrukcji, nawet punktów mocowania. One mogą zostać różnie zastosowane. Zawsze ważne jest, aby system fotowoltaiczny był odpowiednio dostosowany do użytkowania gruntów. Na przykład możemy korzystać z przejrzystych modułów, które dają wystarczająco dużo światła dla bardzo potrzebujących tego roślin. W przypadku innych, które wolą cień, można używać normalnych paneli, co pozwala na ograniczenie światła, ochronę przed światłem. Można zbudować takie szczególne instalacje, wysokie. W ramach naszych badań mamy instalacje na wysokości 5 metrów, pod którymi jeździ kombajn. To pole może być w pełni eksploatowane. Istnieją jednak również systemy naziemne. W przypadku takich uprawy rosną między rzędami paneli.
Jak widać, są to jednak skomplikowane urządzenia, te instalacje. Czy można je już zakupić? Czy stosowane one są może wyłącznie w celach badawczych? Tu na świecie są różne możliwości. Na przykład w Japonii i Francji programy finansowania takich systemów istnieją już od wielu lat i systemy są tam eksploatowane już komercyjnie. Istnieją również projekty takie jak Tierra lub IPC Unternehmen, które oferują już aktywne programowanie, budowę, nawet eksploatowanie systemów fotowoltaicznych. W Niemczech trwa to trochę dłużej. My mamy tu głównie do czynienia z zapleczem badawczym, ale i tu są pierwsze zakłady przemysłowe, które się tym zajmują. Jest to zawsze w dużym stopniu związane i uzależnione od dotacji, jak ustawodawcy w poszczególnych krajach odnoszą się do energii odnawialnej. Czy takie instalacje są drogie? Czy jest to kosztowny zakup dla rolników? Tak, to należy uczciwie przyznać, że agrifotowoltaika jest droższa. Ona jest droższa od tradycyjnych paneli stojących na otwartej przestrzeni. Średnio jest to około 20% więcej w przełożeniu na produkcję 1 kWh. Ale mamy również wartość dodatnią, ponieważ możemy chronić rośliny przed pogodą, nadmiarem światła i przez to mamy korzyści dla produkcji rolnej. Ale porównując także z małymi instalacjami, tymi na naszych dachach, które są obecnie tak chętnie budowane, to są one też droższe. Te instalacje są też około 20% droższe. To znaczy, że jesteśmy cenowo gdzieś po środku. To nie jest optymalne, ale ze względu na efekty synergii, które powstają, jest to jednak korzystne i tańsze od małych instalacji fotowoltaicznych na dachach. Zazwyczaj mówimy o rolnikach, którzy decydują się na tego typu przedsięwzięcia. Mnie ciekawi jednak, jak to wygląda w przeciwnym kierunku. Czy przedsiębiorstwa energetyczne, które mają już panele fotowoltaiczne, może całe takie farmy, czy one są zainteresowane wykorzystaniem tych gruntów w celach rolniczych? Tak, jest duże zainteresowanie. Z perspektywy firm chodzi tu o przepisy, które coraz częściej ograniczają systemy panelowe na gruntach rolnych. Ich celem jest zachowanie tych gruntów dla rolnictwa. I właśnie wtedy agrifotowoltaika jest możliwym rozwiązaniem rozwiązaniem lub rozładowaniem takiego konfliktu między rolnictwem a energetyką. Często jest trudno znaleźć odpowiednie obszary w celu realizacji projektów fotowoltaicznych. Wtedy agryfotowoltaika jest dobrą alternatywą. Sam rolnik może zdecydować się na instalacje i je obsługiwać. Może to robić firma fotowoltaiczna, spółdzielnia albo nawet sektor publiczny. Potem taka inwestycja może zostać refinansowana poprzez sprzedaż energii elektrycznej. Więc dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę miłego dnia.
To na pewno ciekawe rozwiązanie, ale fotowoltaika nadal jest źródłem energii wymagającym stabilizatora energetycznego, czyli mówiąc wprost, surowca, którym w Niemczech miał być rosyjski gaz. Ostatnie wydarzenia na wschodzie Europy powinny jednak zweryfikować nasze spojrzenie na energetykę europejską. Czy tak się stanie? Będziemy o tym na pewno informować w następnych wydaniach magazynu zachodniego w Radiu Poznań, a już teraz dziękuję Państwu za uwagę. Żegna Państwa Bartosz Garczyński, realizacja programu Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.